Witam też Państwa serdecznie. Bardzo miło mi, że będę się dzisiaj mógł z Państwem spotkać. Na początek pozwólcie, że przedstawię Wam pewien cytat. Nie wykluczam, że dla niektórych z Państwa jest to tekst znany. Głupia jest ich wiara, że ci, którzy wcześniej poumierali, wyjdą z ziemi odziani we własne ciało. Nadzieja zaiste godna robaków. Czyż bowiem jakakolwiek dusza ludzka pragnęłaby powrócić do zgniłego ciała? Zresztą tej wiary nie podzielają wszyscy chrześcijanie, nie brak i takich, którzy brzydzą się nią i uważają równocześnie za wstrętną i niedorzeczną. Jakież bowiem ciało całkowicie rozłożone może powrócić do pierwotnej formy i odzyskać budowę, którą raz utraciło? Gdy nie potrafią rozsądnie na to odpowiedzieć, chwytają się bzdurnej obrony, twierdząc, że Bóg wszystko może. Tymczasem Bóg nie może spełnić nic wstrętnego, ani nie pragnie niczego, co jest przeciwne naturze. Chociaż więc mógłby obdarzyć duszę życiem wiecznym, to przecież, jak mówi Heraklit, trupy należy usuwać prędzej niż gnój. Bóg zatem nie chce ani nie może wbrew rozumowi uczynić nieśmiertelnym ciała pełnego nieczystości, o których wstyd mówić. Proszę Państwa, to fragment prawdziwego słowa Celsusa. Tekstu, z którym będzie w swoim słynnym Contra Celsum, w swojej słynnej rozprawie właśnie z prawdziwym słowem Celsusa polemizował w III wieku Orygenes. Wyrafinowanemu intelektualiście, jakim z pewnością był Celsus, wychowanemu na dziełach filozofii greckiej, prawda o zmartwychwstaniu ciał wydawała się czymś niesmacznym i godnym pogardy, czymś przeciwnym rozumowi. Współczesny sprzeciw wobec zmartwychwstania, a jak Państwo pewnie się domyślacie, tytuł tego wykładu ma być właśnie aluzją do współczesnych prób zakwestionowania zmartwychwstania, nie jest więc czymś nowym. Nie był zresztą czymś nowym już w czasach samego Orygenesa, którego wspomniałem. Przypomnijmy sobie przemówienie Pawła na Areopagu. To właśnie wtedy, kiedy Paweł dochodzi do zmartwychwstania. W swoim głoszeniu nauki Chrystusa usłyszy odpowiedź słuchaczy: posłuchamy cię innym raz. Jeśli chodzi o teologię XX wieku, trzeba wspomnieć o dwóch autorach, których dzieła stały się prowokacją do teologicznych dyskusji. W obu wypadkach chodziło zresztą o zakwestionowanie rzeczywistego, obiektywnego rozumienia zmartwychwstania. I pozwólcie Państwo, że jako rodzaj wprowadzenia, to jest tutaj dla pobudzenia naszego krążenia przed tym wykładem, o dwóch dwudziestowiecznych teologach, którzy bardzo gruntownie zakwestionowali obiektywność historyczną zmartwychwstania w tej wspomnę. Pierwszy z nich to oczywiście słynny Rudolf Bultmann. Jego egzegeza, bo był to przede wszystkim badacz Pisma Świętego, była inspirowana żarliwą chęcią pogodzenia chrześcijaństwa ze współczesnością. To w ogóle stąd rodziły się jego propozycje. On jako podstawę dla swojej myśli starał się zastosować filozofię Heideggera, która no wtedy właściwie zaczynała święcić swoje największe triumfy. No i w związku właśnie z tą, wydawało się, jakąś taką archaicznością języka, szaty, w której chrześcijaństwo się przedstawia, zaproponuje swój program, który będzie charakteryzował następująco. Proszę posłuchać. Nie można korzystać z prądu elektrycznego odbiorników radiowych, w wypadkach choroby uciekać się do środków medycznych i klinicznych, a równocześnie wierzyć w świat duchów i świat cudów Nowego Testamentu. Tak będzie pisał w swoim dziele programowym Kerygma und Mythos. W związku z tym zaproponuje program demitologizacji wiary, czyli oczyszczenia wiary z wszelkich elementów obrazu świata możliwych do przyjęcia w pierwszym wieku po Chrystusie, które jednak dla nas są już nieaktualne. No i zastosuje ten program oczywiście także, czy można powiedzieć nawet w pierwszym rzędzie, do samej paschy Chrystusa, do samego faktu zmartwychwstania. W opowieści o Patrze będzie dla niego zmartwychwstanie, które miałoby być fizycznie rozumiane, czymś mitologicznym, mitem, który będzie należało oczyścić i przystosować do współczesnej mentalności. Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest bowiem niczym innym jak, cytuję, wyrażeniem znaczenia krzyża. Dalej, kolejny cytat. Wiara w zmartwychwstanie jest niczym innym jak wiarą w krzyż jako wydarzenie zbawcze, w krzyż jako krzyż Chrystusa. W związku z taką interpretacją śmierci Chrystusa można powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał w kerygmacie, to znaczy w głoszonym przez pierwotną wspólnotę uczniów słowie, i dla nas nie miałoby żadnego znaczenia słynna teza Bultmanna, która będzie często przywoływana, dla nas nie miałoby żadnego znaczenia, gdybyśmy odnaleźli kość historycznego Jezusa. Drugim podobnie radykalnym autorem, którego dzieła stymulowały poszukiwania egzegetyczne w XX wieku, był Willi Marksen. Nie mówię o zmartwychwstaniu jako o micie, którego należałoby się pozbyć, ale nazywa zmartwychwstanie interpretamentem, czyli jakbyśmy powiedzieli bardziej po polsku, mimo że tłumacze często pozostają przy tym jego terminie technicznym, uważa zmartwychwstanie za pewien model interpretacyjny. Model interpretacyjny, który na pewno nie odwoływał się do czegoś zewnętrznego. U podstaw jest jakieś doświadczenie uczniów, ale Marksen będzie uważał, że jest to doświadczenie czysto wewnętrzne, czysto subiektywne. No i jeśli szukamy jakby istoty tego wewnętrznego doświadczenia, które zostało później właśnie w ten interpretament, jak on będzie mówił, model interpretacyjny zmartwychwstania ubrane, to będzie chodziło tutaj o nie tyle o potwierdzenie zbawczego znaczenia krzyża, jak chciał Gutmann, ale w jego wypadku będzie chodziło o powrót do wiary, którą głosił Jezus. Przy czym po właśnie kryzysie śmierci Chrystusa. Przy czym będzie chodziło nie tyle o wiarę w samego Jezusa, bo takiej wiary zdaniem Marksena Jezus nie głosił, ale wiarę w Boga, którą głosił Jezus, w jego sposób interpretacji. W związku z tym będzie uważał, że należałoby znacznie precyzyjniej byłoby mówić, że po zmartwychwstaniu sprawa Jezusa trwa dalej, niż odwoływać się właśnie do tego modelu interpretacyjnego, który dla nas staje się coraz mniej zrozumiały. Proszę Państwa, mówię o tych dwóch teologicznych próbach mierzenia się ze zmartwychwstaniem w XX wieku, dlatego, bo one odegrały tak w sumie, myślę, z perspektywy dnia dzisiejszego można powiedzieć, bardzo pozytywną rolę, dlatego że one sprowokowały olbrzymią dyskusję. Pobudziły do poszukiwań i do pracy teologicznej, która myślę, że dzisiaj zaczyna przynosić owoce. Oczywiście to jest dziedzina niesłychanie skomplikowana, gdzie co roku wychodzi dziesiątki książek, które w bardzo różny sposób właśnie tę sprawę ujmują, ale oczywiście dzięki tym prowokacjom mamy dzisiaj, myślę, dużo bardziej pogłębiony sposób patrzenia na formowanie się Nowego Testamentu i w związku z tym możemy także w sposób pewnie dużo bardziej, myślę, adekwatny myśleć o zmartwychwstaniu niż 100 czy 200 lat temu. Tak mi się przynajmniej wydaje i ten wykład, to co mam dzisiaj Państwu do powiedzenia, będzie próbą przekazania Państwu informacji, które z tego typu właśnie poglądami, o jakich wspomniałem przed chwilą, pozwalają się mierzyć, pozwalają wyrabiać sobie jako chrześcijaninowi swój własny sąd na ten temat. Drodzy Państwo, to co ja chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, niejako właśnie w odpowiedzi wobec właśnie prób interpretacji, które przed chwilą przedstawiłem, podzielę na dwie części. W pierwszej części chciałbym się zająć właśnie w ogóle problemem historyczności. historyczności zmartwychwstania, tego co my na podstawie tekstów o zmartwychwstaniu, które znajdujemy w Nowym Testamencie i także sposobu ich czytania dzisiaj, możemy o zmartwychwstaniu powiedzieć. Natomiast zależałoby mi też bardzo, żeby ten mój wykład dzisiaj poprowadził także do drugiej części, żebyście Państwo nie uciekli na przerwie. W drugiej części chciałbym mówić o tym, jak my dzisiaj teologicznie możemy zmartwychwstanie interpretować. Dlaczego zmartwychwstanie jest tak w interpretacji wiary faktem ważnym i kluczowym. Bo ja mam często wrażenie, że niekoniecznie do nas dociera, jakie zmartwychwstanie ma znaczenie. I trochę podobnie jak ci autorzy, których przywoływałem na początku, czasami z nami trochę jest tak, że wydaje nam się, że ponieważ my z tym zmartwychwstaniem trochę nie bardzo wiemy, co zrobić, jak to się ma do naszego życia, wydaje nam się, że to jest może ewentualnie potwierdzenie, że w Ewangelii to chodziło o prawdę. No tak, ale to trochę za mało. No to właściwie byśmy byli gotowi pójść w takim kierunku, jak oni proponują. Więc pierwsza część, problemy historii. Historyczności zmartwychwstania. Proszę Państwa, oczywiście jednym z pytań chyba najbardziej fascynujących w egzegezie to jest pytanie o to, jak w świetle tego, co my dzisiaj wiemy o formowaniu się tekstów Nowego Testamentu, można odpowiedzieć na pytanie, co sam Jezus nauczał na temat zmartwychwstania. Jaki był Jego osobisty stosunek do zmartwychwstania. Oczywiście pytanie to rodzi się także dlatego, że od przynajmniej XVIII wieku, od dzieła Reimarusa niejakiego, w chrystologii, w teologii bardzo często wraca teza, że Jezus historii nie jest Chrystusem wiary. Że między tym Jezusem, którego my znamy z Ewangelii Synoptycznych, a tym Chrystusem, który jest głoszony przez pierwotną wspólnotę, to w ogóle jest przepaść. To są dwie różne osoby. Ja tutaj oczywiście na ten temat nie będę mógł Państwu bardzo wiele powiedzieć. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że Benedykt XVI w swojej książce, którą napisał, to właśnie próbuje się z tym problemem rozprawić. Próbuje pokazać, że tu nie ma przepaści, że tu jest ciągłość. Natomiast ja spróbuję się do tego odnieść w kontekście samego zmartwychwstania. Otóż oczywiście, kiedy my dzisiaj czytamy Ewangelię, no to jesteśmy dużo bardziej świadomi, że jest to tekst niż, nie wiem, 100, 200 czy 300 lat temu. Że jest to tekst, który ma za sobą historię, który przeszedł kilka redakcji, przeszedł kilka faz. I to w ogóle jest normalne i to jest czymś fascynującym, że możemy jakby tutaj wniknąć w działanie Ducha Świętego przez człowieka, że to się dokonuje przez etapy, że to jest pewien proces tutaj formowania się Bożego Słowa, które do nas dochodzi. No i teraz w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że te teksty były tworzone często wiele lat później, po wydarzeniach. Że w związku z tym one były często komponowane przez tych, którzy je tworzyli, w sposób, który odpowiadał pewnemu zamysłowi interpretacyjnemu, który był dla nich ważny. Z perspektywy, przy pomocy której chcieli oświetlić to wszystko, co się stało. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, to pewne teksty, które znajdujemy w Ewangeliach, traktujemy nie zawsze wyłącznie jako wyraz wprost nauczania Jezusa. To znaczy zdajemy sobie sprawę, że to jest pewne zapośredniczenie między tym, co powiedział Jezus, a tym, w jaki sposób pierwotna wspólnota to później opowiedziała sobie i utrwaliła na piśmie. Stąd metoda historyczno-krytyczna będzie z pewną nieufnością podchodzić do pewnych wypowiedzi, które znajdujemy w Nowym Testamencie, które są włożone nawet często w usta samego Pana Jezusa. I słusznie, bo zdajemy sobie sprawę, że ten proces formowania się Nowego Testamentu jest bardzo skomplikowany. No i teraz tak. Jest kilka tekstów, w których Jezus mówi o zmartwychwstaniu. Wszyscy pamiętamy na pewno opowieść o Łazarzu i Bogaczu, gdzie pojawia się wzmianka o zmartwychwstaniu. Przypomnę, jeśli Mojżesza nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. W tej samej Ewangelii świętego Łukasza w 14 rozdziale jest także mowa o zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ja przypomnę, to jest troszkę dłuższy tekst. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mamy tutaj wzmianki w tekstach, które znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych, które wyraźnie mówią o tym, że Jezus odwoływał się do zmartwychwstania w swoim nauczaniu. Ja Państwa nie będę zanudzał wszystkimi tutaj tekstami, które można przywołać. Powiem tylko, już jakby podsumowując badania, które tutaj były przeprowadzane, że one właściwie w większości prowadzą do wniosku, że w nauczaniu Jezusa, które próbujemy rekonstruować na podstawie Ewangelii synoptycznych, właściwie w żadnym z tekstów, poza jednym, o którym za chwilę, nie możemy stwierdzić, że Jezus w swoich oczekiwaniach dotyczących zmartwychwstania wychodzi poza to, co było ogólnie przyjętą wiarą Izraela. Bo Izrael od II wieku przed Chrystusem oczekuje zmartwychwstania. Oczekuje zmartwychwstania. To należy do depozytu wiary Izraela. Nie jest przyjmowane przez wszystkich, ale jest to opinia bardzo dużej części wspólnoty. Otóż w większości tekstów jest tak, że trzeba przyjąć Jezusa, nauczanie nie wychodzi poza to, czego oczekuje Izrael, poza jednym tekstem, jak wspomniałem. Ten tekst to jest rozmowa saduceuszy z Jezusem, która została nam zrelacjonowana we wszystkich Ewangeliach synoptycznych i nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam przychodzą saduceusze, właśnie to jest sekta, która nie wierzy w zmartwychwstanie, co nam wyjaśnia autor Ewangelii, po to, żeby zagiąć Pana Jezusa. I pytają go się, jak to będzie w przypadku osoby, która miała 7 mężów, prawda? 7 braci po kolei, którego to będzie żoną mężczyzny. No i Jezus, jak pewnie pamiętamy, mówi tam o tym, że w niebie, ci, którzy będą w niebie, będą jak aniołowie, nie będą się żenić i za mąż wychodzić. W świetle tego tekstu okazuje się też, że zmartwychwstanie będzie dziełem wszechmocy Boga, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, objawił się w krzewie gorującym i nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Proszę Państwa, ten tekst jest szalenie ważny, dlatego że według egzegetów właściwie trudno wątpić w to, że on na pewno ma u podstaw jakieś wydarzenie historyczne, że to na pewno nie jest jakaś konstrukcja wyłącznie uczniów, którzy chcieli tam, nie wiem, coś dopasować do swojej wizji teologicznej, że oni tutaj opowiadają jakiś fakt, który z pewnością miał miejsce i co więcej, to odpowiedź Jezusa wskazuje bardzo wyraźnie na to, że jego myślenie o zmartwychwstaniu idzie dalej niż oczekiwania w Izraelu jego czasu. Proszę Państwa, tutaj znacznie ważniejsze od tego jednego tekstu, który możemy znaleźć właśnie w Ewangeliach synoptycznych i który bardzo wyraźnie nam wskazuje na to, że nauczanie Jezusa wychodziło nieco poza oczekiwania zmartwychwstania w Izraelu, dużo istotniejsze jest podstawowy kierunek głoszenia samego Jezusa. Jak Państwo być może pamiętacie, Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego. Królestwa Bożego. No i teraz oczywiście tutaj rodzi się pytanie, co to w ogóle jest to Królestwo Boże? Na czym to Królestwo Boże mogłoby polegać? Jak je interpretować? Otóż tutaj znakomitą podstawą do tego, żeby zinterpretować, o co chodzi, w tym, na czym to Królestwo Boże polega, jest modlitwa Szemone Esre. Modlitwa 18 błogosławieństw, która była pacierzem wypowiadanym przez każdego Żyda rano i wieczorem. Żydzi mieli taką, no poza Szema Izrael, stałą formułę modlitwy, którą każdy pobożny Żyd starał się codziennie odmawiać. No i w tejże właśnie modlitwie 18 błogosławieństw po pierwsze pojawia się wątek królowania Boga, a po drugie w drugim błogosławieństwie czytamy słowa następujące. Drugie błogosławieństwo z kolei, więc bardzo ważne, takie, które jest jednym z kluczowych. Ty jesteś mocny, poniżający tych, którzy się wywyższają, potężny i sądzący używających przemocy, żyjący na wieki, wskrzeszający umarłych, sprowadzający wiatr i rosę, podtrzymujący żyjących, ożywiający umarłych w mgnieniu oka, ty każesz zakiełkować w zbawieniu, bądź błogosławiony Jahwe, wskrzeszający umarłych. W tej podstawowej modlitwie, w tym podstawowym pacierzu każdego Izraelity w pierwszym wieku było zawarte oczekiwanie, że nastąpi królowanie Boga, które będzie polegać na ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią, na wskrzeszeniu umarłych, na doprowadzeniu do zmartwychwstania. I teraz proszę Państwa, jeśli przyjrzymy się działalności Jezusa, to co my tam widzimy? Bo Jego działalność, Jego czyny nam też pokazują, w jaki sposób Jezus rozumie Królestwo Boże. Widzimy, że wskrzesza umarłych. Widzimy, że uzdrawia, czyli prowadzi do integralności tych, którzy są jakoś tam pogubieni, cieleśnie i duchowo. Rzecz najbardziej oburzająca i nie do przyjęcia dla Żydów, że odpuszcza grzechy. Odpuszcza grzechy wyłącznie Jahwe. To jest działanie, które jest zarezerwowane wyłącznie dla samego Boga. Innymi słowy, przez swoją działalność Jezus pokazuje, że wkroczenie Boga w ludzką historię i Jego królowanie to jest ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Ostateczne zwycięstwo nad grzechem, prowadzenie do integralności stworzenia. Jeśli o tym pamiętamy, to Jego zmartwychwstanie musi nam się jawić, jakobym powiedział, kropka nad i w tym nauczaniu o Królestwie Bożym. To nie jest jakiś sztucznie dodany teraz twór, coś nowego, jakaś nowa bajka, która tutaj się zaczyna. Prawda? Skończyło się nauczanie Jezusa historycznego, a teraz się zaczyna głoszenie pierwotnej wspólnoty. Tylko to jest jakby naturalny, oczywisty ciąg dalszy. W zmartwychwstaniu okazało się, co to jest królowanie Boga na tym świecie. Tak ostatecznie i do końca. Zresztą w Nowym Testamencie znajdziemy cały szereg tekstów, ja już nie chcę ich tutaj przywoływać, bo czas jest krótki. Znajdziemy cały szereg tekstów, które właśnie mówią o tym, że wypełniło się właśnie tutaj, że czas się wypełnił. Jezus bardzo mocno, odwołując się do proroka Izajasza, mówi o sobie, że On jest tym, który urzeczywistnia teraz w sobie, w swojej działalności istnienie na tym świecie Królestwa Bożego. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, to ja przed chwilą powiedziałem, a propos właśnie tego związku Królestwa Bożego z Jezusem, dlatego że niestety to jest tutaj zarzut nieustannie powracający, tak, że stawiany przez współczesnych teologów, więc tę perspektywę, którą Państwu tutaj poddaję, bardzo chciałbym, żebyście Państwo dobrze zapamiętali po tym wykładzie. Teraz tak. Proszę Państwa, tak się składa, że my po tych bardzo żmudnych badaniach historyczno-krytycznych nad Pismem Świętym, przecież to nie ma dokumentu w całej ludzkiej historii, który zostałby do tego stopnia, bym powiedział, pokrojony na plasterki i to naprawdę bardzo pod różnymi kątami. Więc po tych żmudnych badaniach dwóch ostatnich wieków, które zresztą zostały w dużej mierze, to trzeba sobie też jasno tutaj powiedzieć, podjęte w walce z chrześcijaństwem, po to, żeby pokazać, że to w ogóle wszystko się kupy nie trzyma. Więc po tej olbrzymiej pracy badawczej, która w ciągu ostatnich dwóch wieków miała miejsce, my dzisiaj jedną rzecz wiemy, która wydaje mi się, że jest dość zadziwiająca. Na samym początku, jeśli chodzi o formowanie się Nowego Testamentu, znajdujemy teksty, które dotyczą zmartwychwstania. Śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To znaczy teksty, które mówią o tym, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, albo Bóg wywyższył Chrystusa. Właśnie na początku te dwie formuły równolegle są przedstawiane przez autorów. To są teksty, które należą do najstarszej warstwy tekstu, tak jak możemy jego powstawanie dzisiaj próbować rekonstruować. Dlaczego to jest w ogóle warte tutaj podkreślenia i wydobycia? Okazuje się, że to, co się stało po śmierci Chrystusa, to i określenie tego jako wywyższenie Chrystusa, bądź zmartwychwstanie, powstanie Jego z martwych, to nie jest jakiś późny dodatek, tylko to jest rzecz, która w ogóle była punktem wyjścia do jakiejkolwiek działalności misyjnej apostołów. I taki wniosek na podstawie badań biblijnych ostatnich wieków można sformułować. Ja chciałbym Państwu, bo tutaj niestety mogę sobie pozwolić, tylko bym powiedział na kilka takich najważniejszych przykładów, nawiertów, że tak powiem, związanych właśnie z tymi badaniami. Ja chciałbym Państwu tutaj przedstawić tekst, który jest dzisiaj właściwie dość powszechnie uważany za w ogóle najstarszy tekst, który jest wyznaniem wiary w Nowym Testamencie. Pochodzi z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. List powstał między 53 a 57 rokiem. Paweł był w Koryncie w 51 bądź 2 roku i po tym swoim pobycie list napisał. Natomiast co ciekawe, można w nim wskazać formuły, które są starsze. Które Paweł być może nawet poznał jako pewne formuły, które były w pierwotnej wspólnocie takimi formułami, można powiedzieć, karygmatyczno-katechetycznymi. Podawało się je po to, żeby uczyć właśnie, czym jest chrześcijaństwo, w co my wierzymy. Ten tekst, to jest 15 rozdział, wersy 3-5, jest następujący. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Proszę Państwa, zwykle zwraca się uwagę na to, że te dwa pierwsze czasowniki, które tutaj są użyte przez Pawła, przekazałem wam na początku to, co przejąłem, to są greckie odpowiedniki hebrajskich czasowników gibel i masar, i te dwa czasowniki hebrajskie są terminami technicznymi, które służą do opisywania, przekazywania tradycji w tradycji żydowskiej. Mistrz przekazuje to swoim uczniom. Wtedy mówi się w takich kontekstach, właśnie używa się tych dwóch czasowników. Zauważmy, że Pawłowi bardzo tutaj zależy na podkreślenie, prawdopodobnie zresztą to jest integralna część tej formuły, że to, co się dokonało się zgodnie z Pismem. I ma tutaj na myśli pewnie całe Pismo Święte, ale szczególnie chodzi mu na pewno o Izajasza, o Księgę Izajasza, pieśni cierpiącego sługi Jahwe i Księgę proroka Ozeasza. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim w tym tekście, który Państwu przytoczyłem, zwrócić uwagę na czasowniki, jakie tutaj są użyte. Bo tu jest jakby sekwencja czterech czasowników. Umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i ukazał się. No i teraz dwa z tych czasowników doczekały się olbrzymiej literatury. To zmartwychwstał oczywiście. Dlaczego to zmartwychwstał doczekało się takiej literatury? Ponieważ wszystkie te czasowniki są w aoryście, czyli w czasie przeszłym, dokonanym. Natomiast zmartwychwstał jest w perfektum. Czyli w takim czasie przeszłym, którego konsekwencje i skutki trwają do dziś. To jest troszkę tak jak w perfektum, nie wiem, w języku angielskim czy w języku hiszpańskim. Prawda, że to jest czas, którego jeśli używamy, to dla podkreślenia, że to, co się stało w przeszłości, ma związek z tym, co w tej chwili. Innymi słowy, tu zawarte jest głębokie przekonanie, że zmartwychwstały Chrystus to nie należy do przeszłości. On jest obecny w naszej historii. I Paweł to tak jakby gramatycznie, czy pierwotna wspólnota, która formułowała tę formułę, chciał już tutaj bardzo podkreślić i wyrazić. Jest jeszcze drugie tutaj słowo, drugi czasownik, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to ukazał się, czyli po grecku oftche. Otóż dosłownie należałoby to przetłumaczyć, dał się widzieć, bo to jest strona wierna. No i to jest tak zwane passivum theologicum, gdzie o którym się mówi w Nowym Testamencie, w ogóle w tekstach biblijnych, że jeśli mamy coś w stronie biernej i nie ma autora tej akcji, to należy to odnieść do Boga. Innymi słowy, że dał się widzieć dzięki Bożemu działaniu. No i teraz to w ogóle nic takiego nadzwyczajnego, prawda? Natomiast cała rzecz polega na tym, że to słowo ofthe będzie bardzo często w pismach, w tekstach Starego Testamentu występować w takich kontekstach, że będzie sugerowało subiektywność wizji. Subiektywność wizji. Innymi słowy, niektórzy tutaj komentatorzy tego tekstu będą mówić, a to jest ślad, że właściwie Pawłowi nie chodzi tutaj o jakieś obiektywne wydarzenie, które się dokonuje poza nim, czy poza w ogóle tymi, którzy ze zmartwychwstałym się spotkali, ale może chodzić tu o coś subiektywnego, coś, co się dokonuje na poziomie wyłącznie ich świadomości. No i wtedy byśmy byli znowu w obrębie właśnie tego typu interpretacji, o których wspomniałem na samym początku. Proszę to zapamiętać, ja za chwilkę do tego powrócę, ale zanim do tego powrócę, właśnie problemu ofthe i tego ukazywania się, subiektywnego znaczenia tego ukazywania się, czy też obiektywnego, to proszę pozwolić mi jeszcze powiedzieć słowo o samych relacjach o zmartwychwstaniu, które znajdujemy w Piśmie Świętym, bo mimo, że tutaj próbuję z lotu ptaka Państwa poinformować o najważniejszych sprawach, to na pewno to jest wątek, który w naszym wykładzie musi zaistnieć i się pojawić. Więc, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby sobie kiedyś te opowiadania o zmartwychwstaniu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, uważnie przeczytać i ze sobą zestawić. Jest ich zresztą sześć. Jest ich zresztą sześć, dlatego że w Ewangelii świętego Marka, jak i w Ewangelii świętego Jana, mamy dodatki, które są dołączone do tekstu, który jest wcześniejszy. W związku z tym mamy dwie części i wiadomo, że ta druga jest nieco późniejsza. I teraz, nie potrzeba jakoś bardzo wnikliwej analizy i wielkiej wrażliwości, żeby spostrzec, że tam jest bardzo dużo rozbieżności. Że w tych tekstach jest bardzo dużo rozbieżności. Różnice dotyczą pory dnia, udania się niewiast do pustego grobu, liczby ukazujących się aniołów. Odmienne są reakcje niewiast. Raz milczą, raz się smucą, raz się radują. Jeszcze innym razem można też mówić o takich różnicach istotniejszych. Na przykład sprawa ukazywania się Jezusa. Prawda? Mówi o ukazywaniu się Jezusa i relacjonuje ukazywanie się Jezusa wyłącznie Łukasz i Jan. Nie ma tego u Marka i u Mateusza. Co więcej, Marek i Mateusz mówią, że to należy udać się do Galilei, żeby spotkać Jezusa zmartwychwstałego, a Łukasz sytuuje właśnie te spotkania z Jezusem zmartwychwstałym w Judei, wyłącznie w Judei. Natomiast Jan na początku w Judei, a właśnie ten dodatek później opowiada o spotkaniach z Jezusem zmartwychwstałym w Galilei. No i teraz, co z tym zrobić? Jak się w ogóle do tego odnieść? Proszę Państwa, część różnic to jest oczywiście ze sobą do pogodzenia. No bo jak się te niewiasty cieszyły, to nic nie przeszkadza, żeby przy tej okazji też się troszkę lękały, prawda? I tutaj jakby na pewno tego typu sporo operacji można byłoby wykonać. Ja nie chcę nimi Państwa zajmować, bo to nie jest jakby też tutaj najistotniejsze. A poza tym nie chcę nimi Państwa zajmować także dlatego, że na pewno nie wszystkie rozbieżności, nawet przy dobrej woli, da się wyeliminować. Ale w takim razie rodzi się pytanie, skąd różnice? Jeśli są różnice, one są wpisane w tekst Ewangelii, to co to w ogóle znaczy? Jak to możliwe, żeby chrześcijanie, którzy chcą relacjonować najważniejsze wydarzenie dla siebie, pozwolili sobie na to, żeby tam było tak dużo nieścisłości? No można by było powiedzieć, 40 lat minęło. Prawda? No pomyślmy sobie o czymś, co 40 lat było temu. To na tej sali pewnie niewiele jest osób, które tutaj taki horyzont mają za sobą. No ale według takich, bym powiedział, najbardziej optymistycznych szacunków, pierwsze teksty, z których później redagowano Ewangelię, powstają jakieś 15-20 lat po śmierci Jezusa. Więc pomyślmy sobie o wydarzeniach jakichś sprzed 15-20 lat. Czy jesteśmy w stanie tutaj tak sobie wyobraźmy, że to we trójkę czy we czwórkę uczestniczyliśmy w tym samym wydarzeniu i teraz spróbujmy to zrelacjonować. Ja myślę, że to bardzo szybko by się okazało, że to są trzy bardzo różne relacje. Zresztą, drodzy Państwo, jest myślę kilka filmów, które właśnie grają na tym motywie, próbują pokazać, jak się relacjonują, jak trzy różne strony, które uczestniczą w wydarzeniu, relacjonują jedno wydarzenie i za każdym razem to jest coś radykalnie różnego. Więc no to jest pierwsza próba wytłumaczenia, ale ona moim zdaniem nie idzie dostatecznie dużo daleko. Dostatecznie daleko. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, my wiemy, na podstawie właśnie też tych badań historyczno-krytycznych, że autorzy redagujący kolejne Ewangelie, oni znali inne teksty. Innymi słowy, im się to przypadkowo nie wydarzyło, że są to rozbieżności, że są te różnice. To nie jest tak, że to tak wyszło, ponieważ w ogóle nie wiedzieli zupełnie o sobie. To jest jakaś część wytłumaczenia, którą tu można przyjąć, ale ona nie jest niewystarczająca. Otóż proszę Państwa, te rozbieżności, które znajdujemy w tekstach nowotestamentalnych, one w dużej mierze wynikają stąd, że Żydzi mieli zupełnie inny stosunek do historii niż my mamy dzisiaj. W relacjonowaniu faktów było najważniejsze, żeby oddać istotę tego, co się wydarzyło. Natomiast okoliczności, one służą mi do tego, żeby naprowadzić na właściwe zrozumienie tego, co się stało. I tak odnoszą się do tych okoliczności autorzy ewangeliczni. Stąd bardzo często mówi się, pewnie wielu z Państwa o tym już słyszało, o tym porównaniu, stąd bardzo często mówi się o tym, że ewangeliści nie próbują nam dać fotografii Jezusa, ale że nam malują portrety. Każdy z nich ma troszkę inny zamysł interpretacyjny, zamysł teologiczny, który prowadzi jego myślenie, który ma nam pomóc zrozumieć, o co chodziło w tym, co się stało. To nie chodzi wyłącznie o prostą relację. Chodzi o relację, która pozwoli nam się w to, co się stało, także zaangażować. I stąd, myślę, nasza podstawowa trudność właśnie w zmaganiu się z tymi tekstami. Oczywiście musimy sobie postawić pytanie, bo ono naturalnie się rodzi dzisiaj. Mamy taką wrażliwość, jaką mamy i to też trzeba uszanować. Mamy do tego prawo, żeby właśnie ze swoimi pytaniami do tego tekstu podchodzić. No w porządku. Rozumiemy, że było inne podejście do historii w pierwszym wieku po Chrystusie. Inne jest w XXI wieku. No ale w takim razie, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, co rzeczywiście się wydarzyło. Co to są te okoliczności, które zostały dopisane i dodane, a co w tym opowiadaniu są twarde fakty. Proszę Państwa, ja myślę, że to musimy sobie najpierw tak pokornie powiedzieć, że w przypadku wszystkich wydarzeń, które tam zostały zrelacjonowane, to my dzisiaj nie będziemy mieli pewności, czy pewien szczegół, który tam znajdujemy, wypływa właśnie z perspektywy teologicznej autora, czy też możemy mieć pewność, że to się wydarzy, bo na przykład trzęsienie ziemi, o którym wspomina Mateusz w swojej relacji Ewangelii. Najprawdopodobniej jest to po prostu nawiązanie do apologetycznego języka, który nam pozwala zrozumieć, że to, co się stało w historii Jezusa, jest wydarzeniem, które ma kosmiczne znaczenie. Że to nie tylko świat, jakby właśnie ten ludzki związany z wolnością tutaj został dotknięty, objęty tym, co się stało, ale dotyczy to właśnie także natury, przyrody, tego, co nas otacza. Natomiast dwa fakty wciąż pozostają kluczowe i trudno z nich zrezygnować, jeśli uważnie czytamy Nowy Testament i relacje na temat tego, co się wydarzyło. Pierwszy z tych faktów to jest opowieść o pustym grobie. Proszę Państwa, opowieść o pustym grobie czasami bywa kwestionowana, dlatego że mówi się, no to jest opowieść apologetyczna. Ona została po to skomponowana, żeby móc właśnie później uzasadnić istnienie chrześcijan i ich misję. Otóż w tej opowieści można wskazać na cały szereg elementów, które do takiego celu apologetycznego zupełnie nie pasują. Po pierwsze, sam pomysł pustego grobu jest pomysłem, którego nie znajdujemy w innych utworach literatury religijnej tego czasu. Nie ma takich przykładów. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Obecność kobiet u grobu w całej tej opowieści jest też szczegółem, który jeśli by to miała być opowieść, która jest, przepraszam za wskipanie, no ale tak to jest w tym pierwszym wieku, że gdyby to miała być opowieść, która jest od podstaw komponowana, no to lepiej było tam za świadków umieścić mężczyzn, dlatego że mężczyzna mógł być wyłącznie świadkiem w sądzie jakiegoś wydarzenia, kobieta nie. No więc to się nie opłacało kobiety tam umieszczać jako tej, która pierwsza będzie mogła coś tutaj zrelacjonować na temat zmartwychwstania. Po trzecie, judaizm interesował się grobami swoich przodków, proroków. To dosyć była w ogóle klasyczna sytuacja, że proroka prześladowano. To nic nowego. No w Izraelu co jeden to był prześladowany. Pomyślmy sobie o Jeremiadach Jeremiasza, który skarży się na to, w jaki sposób jest odrzucany przez swój lud. Pomyślmy sobie o kłopotach także Mojżesza, który prowadzi lud przez pustynię. On tam musi przeżyć z tym ludem, więc to nie jest nic dziwnego. Grób, w którym został złożony Jezus dla pierwotnej wspólnoty uczniów, gdyby ona chciała właściwie nawiązać do nauczania Jezusa, je podjąć i dalej próbować coś z tym zrobić, to mógłby być wyłącznie atutem, pomocą. Bo grób to od razu staje się miejscem pielgrzymek, to obrasta od razu pewnym kultem. Tu jest duże podobieństwo do tego, co my dzisiaj widzimy i co my dzisiaj przeżywamy. Więc pusty grób to wcale nie jest wygodne dla apostołów. No i ostatnia sprawa, na którą się wskazuje przy okazji tego pustego grobu, no to też mówi się o tym, że głoszona przez apostołów prawda została bardzo szybko skompromitowana w samej Jerozolimie, gdzie przecież będzie bardzo długo żyło pokolenie pamiętające to wszystko, co się stało. Więc gdyby ta opowieść była zupełnie nieautentyczna właśnie, to byłaby tylko powodem do szyderstw z chrześcijan. Ja widzę, że ja tutaj wyczerpałem swój czas. Czy by tutaj prowadzący pozwolili mi na to, żebym ja jeszcze teraz przed przerwą...
Oczywiście.
Prawda? To wszystko oddamy, ale w swoim czasie. Proszę Państwa, proszę jeszcze pozwolić mi na 5 minut, 5 do 7 minut, a później zrobimy przerwę i druga część będzie krótsza. Obiecuję. Więc proszę Państwa, powiedziałem o pustym grobie jako tym pierwszym fakcie, którego w świetle uważnej lektury tekstów i zadawania mu pytań trudno się dzisiaj pozbyć. Jest drugi fakt, czy cała grupa faktów, z których też nie da się zrezygnować, to są chrystofanie, czyli ukazywanie się Jezusa uczniom. No ale tutaj sprawa jest nieco trudniejsza. Jak powiedziałem Państwu, będzie tutaj dużo wątpliwości i podejrzeń co do, jakby to powiedzieć, faktyczności tego, co się działo. Pierwsza sprawa, którą warto sobie tutaj wyjaśnić, to jaki był horyzont apostołów, którzy myśleli o tym, co się stało, którzy relacjonowali to, co przeżyli z Jezusem. Otóż horyzont był taki, że ze Starego Testamentu oni znali jakby dwie formy spotykania się z boskością, czy też opisywania spotykania się z boskością. Pierwsza z nich to były wizje. Wizje takie subiektywne. Przypomnijmy sobie na przykład powołanie Samuela. Słynny tekst, który w liturgii też wraca. Kiedy Samuel słyszy głos, idzie do Helego i trzykrotnie to się powtarza. Za trzecim razem Heli zaczyna rozumieć, że to Pan chłopca woła, prawda? Więc tego typu przykładów właśnie chorama, to ma taką techniczną nazwę, możemy w Starym Testamencie wiele tutaj odnaleźć. No i bardzo trudno jest określić, jaki, bym powiedział, jest stopień ich obiektywności. Raczej one się gdzieś dokonują w świadomości tego, który jest tutaj dotknięty. Zresztą to w ogóle nie jest zainteresowaniem Starego Testamentu. To są nasze pytania, które my zadajemy wobec tego tekstu. No i jest drugi typ opowieści o tym, w jaki sposób Bóg wkracza w naszą historię, to są teofanie. Ale te teofanie, na przykład właśnie takie miejsca, manifestacje obecności Boga związane z zawieraniem przymierza na Synaju przez 6 dni, tam właśnie jest ten obłok, który spowija to miejsce, tak nam to relacjonuje Księga Wyjścia. Proszę Państwa, z kolei to są opisy, które są pełne wspaniałości, niezwykłości. Jest tu zwykle coś spektakularnego. Jeśli mając to w pamięci, sięgamy po teksty Nowego Testamentu, które mówią nam o zmartwychwstaniu, to widzimy, że one się nie dają zakwalifikować ani do choramata, do tych właśnie takich subiektywnych wizji, to jest grupa, która spotyka Jezusa, bo to wcale nie są wizje. Z drugiej strony też nie ma jakiejś niezwykłości, wspaniałości teofanii, jakie mamy na przykład przy okazji sceny przemienienia. Przemienienia to jest scena, która wyraźnie nawiązuje do tych teofanii starotestamentalnych. W opowieściach o spotkaniu ze zmartwychwstałym nie ma czegoś takiego. One są niezwykle trzeźwe. To są opowiadania, które są napisane w sposób niezwykle trzeźwy, unikają wszelkiej, bym powiedział, pompy i wspaniałości, natomiast są skoncentrowane na tym, żeby jakby zdać sprawę z niezwykłości nowego sposobu egzystencji Chrystusa, nowej cielesności Chrystusa. One są na tym skoncentrowane. No i jak wiemy, to są doświadczenia nie jednostkowe, ale to są doświadczenia wspólnotowe. No i teraz, proszę Państwa, ostatnia sprawa, o której ja tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć. Jak wspomniałem Państwu, w związku z tym Ofthe, w związku z tym ukazał się, czy też dał się widzieć dzięki działaniu Bożemu, prawda, które spotkaliśmy w tym najstarszym tekście dotyczącym zmartwychwstania z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. W związku z tym Ofthe trzeba zauważyć jedną rzecz. Otóż w Ewangeliach tylko raz to słowo Ofthe zostało użyte w Ewangelii świętego Łukasza, w 24 rozdziale. Natomiast tam znacznie częściej mówi się nie w stronie wiernej, ale w stronie czynnej. O ukazywaniu, o oglądaniu Jezusa. No i teraz na podstawie właśnie tej zmiany słownictwa niektórzy teologowie będą próbowali postawić tezę taką. No dobrze. Z tego, co widzimy, oglądamy w tekście Nowego Testamentu, to możemy dojść do takiego wniosku, że na początku mowa była o jakichś takich bardzo subiektywnych wizjach. I to mamy u świętego Pawła. Po czym w Ewangeliach zrobiono z tego coś, co jest namacalne, co jest oczywiste, co wydaje się jakby takim rzeczywistym spotkaniem. Innymi słowy, można tutaj mówić o takim przejściu od subiektywnej wizji do czegoś, co ma charakter dużo bardziej obiektywny w Ewangeliach. No i niektórzy będą się w związku z tym określać, jeśli chodzi o sposób podejścia do tego, co się stało na samym początku, że to było coś absolutnie subiektywnego, co nie miało żadnego odpowiednika w rzeczywistości i co tak naprawdę było sposobem apostołów uwierzytelnienia swojego powołania wobec pogan, do których byli posłani. Oczywiście, proszę Państwa, z tą tezą się radykalnie nie zgadzam, ale dlaczego, to spróbuję już powiedzieć krótko po przerwie. No i będzie ta próba teologii zmartwychwstania na szkicowanie.